Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. W naszym studiu Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, Rada Miasta Zielona Góra. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie radny, wczoraj sesja Rady Miasta. Państwo obradowali kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet punktów. O dwóch sprawach chciałem porozmawiać, bo pierwsza to zagospodarowanie, zmiana planu zagospodarowania na osiedlu mazurskim. Tam mają stanąć bloki społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Ta spółka będzie budowała na terenie gminy lubuskiego Trójmiasta. Rozumiem, że bez problemu udało się zmienić ten plan, bo to była konieczność.
Tak, to znaczy w tym planie także ujęto postulaty organizacji pozarządowych w zakresie ochrony terenów cennych przyrodniczo, które występują obok osiedla mazurskiego.
A to mnie pan zaskoczył nawet, że cenne przyrodnicze tereny tam
no,
są.
Dodam, że dobrych kilka lat temu takie opracowanie w ogóle powstało dla całej Zielonej Góry. Zrobione przez naukowców z naszego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Natomiast wracając do tematu, rzeczywiście przypomnę, że już tam wcześniej były plany na osiedlu mazurskim, ale także na osiedlu leśnym postawienia bloków komunalnych. Teraz ruszyła ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa i miasto aportem wniosło do spółki właśnie ten teren. On już jest po prostu gotowy ze wszystkich tych samorządów. Chyba Zielona Góra w cudzysłowie prowadzi, jeżeli chodzi o przygotowania i na tym terenie ma powstać 150 mieszkań dla tych osób, które mają zbyt mały przychód, aby starać się na przykład o kredyt hipoteczny, a zbyt duży dochód, żeby na przykład zmieścić się w jakichś tam barierach mieszkań komunalnych. I tutaj te pierwsze rodziny nie będą musiały partycypować finansowo w zakresie otrzymania
nie
tego
mieszkania.
Nie ma
wkładu, tak jak w TBS-ie, gdzie te wkłady są konieczne, one, kilkudziesięciotysięczne, prawda?
Znaczy one później będą tam w zakresie około 15%, ale tutaj akurat władze miasta stwierdziły, że dla tych 150 pierwszych mieszkań, które mają powstać, a jak dobrze wszystko pójdzie, to jest kwestia roku, góra dwóch, takich wkładów nie będzie, ale to też oznacza, że nie będą mogły wykupić tych mieszkań na własność. Później taka
ale
możliwość będzie
stworzona. Ale szczęśliwcy, wybrańcy bez wkładu własnego, akurat te 150 osób rodzin.
Ten program ma naprawdę konkretne finansowanie. Tam raz, że jest z funduszu specjalnego 15% dla spółki, dwa, że spółka może starać się o bezwrotny wkład w wysokości 35% kosztów tej inwestycji. Także właściwie jeszcze 3 miliony dostaje na dzień dobry każdy z uczestników tej spółki.
Już te pieniądze wpłynęły, mówił prezydent
tak,
Jasicki.
Więc w mojej ocenie połowa kosztów na dzień dobry jest zabezpieczona w zakresie budowy tychże mieszkań.
Ale opozycja i tak wątpi. Jak ja tu rozmawiałem z radnymi i opozycją, mówili, a co to kolejny program, poprzednie nie wyszły, nie wiadomo co z tym będzie. Takie bardzo sceptyczne podejście.
Panie doktorze, pan doskonale pamięta, że te programy mieszkaniowe rozpoczęły się od 2005-2006 roku, od pierwszych rządów i Sprawiedliwości. Wtedy
potem były kontynuowane, tak, to prawda. Wszystkie
tak,
rządy kontynuowały.
Kontynuowały, inaczej były nazywane te programy. Tak. Tam Rodzina na Swoim, czy MDM, tak. Natomiast tutaj stworzono możliwość jak gdyby partycypacji w tej materii samorządów. My mamy co prawda KTBS, nie? Ale nic nie szkodzi, żeby równolegle funkcjonował inny program.
Jak ktoś daje kasę na to, no to dlaczego nie wziąć, prawda?
Tym bardziej, że mamy wiele osób chętnych, raz, że na nowe mieszkania, dwa, spoza Zielonej Góry, które w ten sposób będą mogły w naszym mieście zamieszkać.
Dobrze, domykamy temat społecznej inicjatywy mieszkaniowej i tej zmiany planu, natomiast również doszło do zmiany planu na Ochli. Chodzi o kąpielisko w Ochli, no tam półtora roku temu szumnie zapowiadano, że będzie pięknie, będzie wspaniale, to kąpielisko zmieni się w taką, no, perełkę wręcz, to jest początek tej drogi, dojścia do tej perełki?
Znaczy, z jednej strony koniec drogi jak gdyby w zakresie planowania.
Czyli formalnej.
Jak ma ten obszar wyglądać, a początek do wykonania tego pomysłu. Przypomnę, że tam oczywiście odbyły się i konsultacje, i także radni mieli swoje propozycje i organizacje pozarządowe. Ale te wszystkie propozycje musiały być ubrane właśnie w formę planu zagospodarowania. Jeszcze na sesji pojawiły się tam wątpliwości i inne propozycje, no ale one już siłą rzeczy do planu nie mogły być wniesione, co nie oznacza, że któregoś pięknego dnia nie znajdzie się jeszcze jakieś nowe rozwiązanie. Z tego co wiem, jest spore oczekiwanie społeczne, aby ten teren nareszcie ucywilizować, żeby był dostępny dla Zielonogórzan, tym bardziej, że jest praktycznie w mieście.
No te inwestycje hydrotechniczne, bo tak to trzeba nazwać, to są bardzo kosztowne generalnie.
Zgadza się, natomiast przypomnę, że właściwie to dla nas, no, jest najbliższy jakiś akwent wodny. Mówię o mieszkańcach Zielonej Góry, tak?
No rzeczywiście, no nie ma bliżej jakiejś ciekawej wody bliżej. No, to jest Zielona Góra już dzisiaj.
Pan redaktor pewnie pamięta, ja też jeszcze za młodego się jeździło na to kąpielisko.
Tak? Jeździło się,
wyglądało tak, jak wyglądało, woda była zimna, płyty betonowe, ale tymi autobusami, o ile dobrze pamiętam, 27 się dojeżdżało.
Takich szczegółów to ja już nie pamiętam.
I wysiadaliśmy z kolegami, się kąpaliśmy i bardzo fajnie, że ten teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany.
Dokładnie. Panie radny, zmieniamy temat, że tak powiem, wychodzimy z Zielonej Góry. Dogadano się chyba w sprawie budowy zachodniej obwodnicy. Dogadano się w tym sensie, że po spotkaniu piątkowym wiceministra Waldemara Budy z panią marszałek i z członkiem zarządu, panią marszałek Elżbietą Polak i z członkiem zarządu panem Jabłońskim, okazuje się, że rząd dorzuca jeszcze 15 milionów do tej inwestycji, czyli 78 milionów złotych przeznacza na budowę zachodniej obwodnicy Zielonej Góry wraz z mostem w Pomorsku. Takie pieniądze budżetowe mają przyjść. Urząd Marszałkowski ma przeznaczyć tylko 15 milionów. I to nie ze swoich pieniędzy, ale z regionalnego programu operacyjnego, czyli pieniędzy unijnych. Uważa pan, że to już jest przesądzone? Te przeszkody znikną?
Znaczy, no, pan rektor sam wie, że te brakujące 30 milionów złotych na projekt i budowę tejże obwodnicy przez ostatnie tygodnie, o ile nie miesiące, stanowiły kość niezgody pomiędzy Urzędem Miasta a Urzędem Marszałkowskim. Urząd Marszałkowski nie chciał tych pieniędzy dosypać do tej inwestycji.
No i rządem przecież tutaj minister Buda był u nas i deklarował najpierw 63 miliony.
Ja teraz sądzę, że pani marszałek Polak oraz zarząd i radni zgodzą się na to, aby te brakujące 15 milionów przeznaczyć, bo po prostu szkoda by było tych pieniędzy nie uzyskać. A ta obwodnica diametralnie zmieni układ komunikacyjny. Będzie jakąś alternatywą chociażby dla S3. Nie mówiąc o tym, że obwodnica ma omijać Czarkowo, Łężyce i Pomorską, bo inaczej, jeżeli
nie
zbudujemy...
Wtedy by nie była obwodnicą chyba.
Tak, znaczy, jeżeli... Bo, bo przypomnę, że w pierwotnym planie, także akceptowanym na swój sposób przez Urząd Marszałkowski, miał powstać tylko ten most w Pomorsku, a później droga do tego mostu miała być...
To miejscowości Wysokie, Łężyce,
tak, starym śladem, ale to oznacza, że na przykład jakiekolwiek tiry, gdyby chciały skorzystać z tego mostu, musiałyby przejeżdżać przez te miejscowości. Co dzisiaj tam się dzieje, no to mieszkańcy tych miejscowości sami wiedzą, kiedy dojeżdżają rano, czy wracają na swoje osiedla. Wystarczy tam chociażby jeden wypadek i praktycznie droga jest zablokowana, więc siłą rzeczy, jeżeli to ma być alternatywa dla S3 i ten przebieg, który został zaplanowany, ma być wykonany, no to po prostu trzeba wszystkie ręce na pokład wyciągnąć, w tym także ręce z kasą, no bo tu chodzi o pieniądze, które Urząd Marszałkowski według mnie już w tej chwili powinien dodać do tej inwestycji.
Wspomniał pan o tym włączeniu drogi w Łężyce i wyjście poprzez Czarkowo tutaj do ronda przy jednym z marketów. Prawda, tak by to miało wyglądać? Znaczy, powiem tak, jak pan sądzi, kto to mógł wymyślić? Bo chyba nie zielonogórzanin.
No właśnie się dziwię, bo ja po prostu mam znajomych, którzy mieszkają i w Łężycy, i w Czarkowie i sami mi opisują przypadki, że wystarczy, że jest jakikolwiek wypadek, to żeby tam dojechać, trzeba właściwie wjechać w las jakimiś drogami leśnymi, próbować się przedostać. A jeszcze, jeżeli byśmy na tą drogę wpuścili ruch pojazdów ciężkich, no to by był Armagedon. Dlatego ten most ma oczywiście sens sam w sobie, ale większy sens ma, kiedy przypnie się do niego zachodnią obwodnicę, która będzie kończyła się przy węźle S3 przy Sulechowie. Jeszcze tam proszę pamiętać, że będą dodatkowe środki z ministerstwa, bo została ta droga uznana za ważną pod kątem militarno-strategicznym.
Jest to strategiczna droga i drugi element to jest od mostu w kierunku Sulechowa i to właśnie będzie budowało chyba wojsko, tak?
Tak,
czy
jest
z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
I też przypomnę, że przecież samorządowcy Sulechowa, ale także gmin przyległych już od lat mówili o potrzebie budowy mostu i budowy tej drogi do tego mostu. Także to by było spełnienie również postulatów tych gmin zaodrzańskich.
No zobaczymy w takim razie, jak ta cała historia się zakończy. No rząd dołożył 15 milionów i Urząd Marszałkowski musi tylko 15 milionów wyłożyć. No tylko, no to się tak mówi tylko, ale rzeczywiście przy całej konstrukcji finansowej to już jest
przecież
niewiele.
Przecież i tak w dokumentach planistycznych związanych z transportem w Urzędzie Marszałkowskim jest wspomniane i ta droga, i wspomniany jest most. Natomiast tutaj no, nie ma się co zastanawiać. No, albo ktoś będzie ponosił odpowiedzialność za puszczenie, bo most pewnie tak czy tak powstanie, i ktoś będzie odpowiedzialny za puszczenie ciężkiego ruchu ciężarówek czy też tirów przez miejscowości, które już dzisiaj mają problemy komunikacyjne, albo zrobimy to z głową już na przyszłe lata dla następnych pokoleń.
Dobrze, panie radny, ostatnia sprawa, którą chciałem pana zapytać, to wybiegająca poza województwo lubuskie, a chodzi o wydłużenie stanu wyjątkowego na terenie województw przygranicznych z Białorusią. No to tam rzeczywiście cały czas sytuacja jest bardzo napięta na granicy polsko-białoruskiej. O 60 dni ten stan wyjątkowy, no, wydłużenie ma nastąpić o 60 dni. Co pan na to?
No wcale się nie dziwię, tym bardziej, że jest taka możliwość prawna. Co na tej granicy się dzieje, to możemy obserwować.
Wojna hybrydowa, mówi się o tym.
Oczywiście, proszę popatrzeć, już pojawiają się osoby, które tam umierają, tak? Próba jest przerzucenia winy na polską stronę. Coraz więcej jest prób przekroczenia tej granicy. Nie ma dnia, żeby nasza Straż Graniczna nie interweniowała tam kilkanaście, kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset razy. Zatrzymywane są także osoby, które prowadzą ten proceder nielegalnego przekroczenia granicy, więc w mojej ocenie to było jedyne rozsądne wyjście, aby ten stan wyjątkowy przedłużyć.
Uważa pan, że powinna Polska zintensyfikować, działania, czyli jeszcze zdecydowaniej być tą zaporą na granicy polsko-białoruskiej? Bo to, różne rzeczywiście opinie się słyszy.
To, co się u nas dzieje na granicy z Białorusią, jest także skutkiem tego, co się działo na granicy litewsko-białoruskiej, gdzie Litwini po prostu twardo zaczęli wycofywać tych uchodźców z powrotem do Białorusi. Bo przypomnę, że głównym celem ataku tej wojny hybrydowej nie była w początkowym okresie Polska, tylko właśnie Litwa. Litwini utwardzili swoje stanowisko i powinniśmy iść dokładnie w tym samym kierunku. Odsyłać, jeżeli jest taka próba przekroczenia, przecież są punkty, gdzie można legalnie przekroczyć granicę, tym bardziej, że nie jesteśmy państwem docelowym, tylko chodzi o to, aby u nas panowała atmosfera właśnie chaosu, zagrożenia, i taki jest według mnie cel zarówno Białorusi, jak i Rosji.
Opozycja mówi, że ten stan wyjątkowy jest wprowadzony tylko po to, żeby dziennikarze nie mogli relacjonować tego, co dzieje się na tej granicy, a posłowie chyba opozycji biegać, jak rozumiem, przy granicy.
Nie, no to co się tam działo na tej granicy, no to oczywiście wiadomo, że tych posłów chronił immunitet poselski, no ale dla mnie to z boku wyglądało jak kabaret, no przecież nie tędy droga, to nie są żarty. To jest stan zagrożenia dla naszego państwa. Staliśmy się celem ataku hybrydowego ze strony autorytarnego rządu. Przypomnę, że Łukaszenka także ma pretensje do Polski o wspieranie białoruskiej opozycji, więc...
No zamyka ludzi przecież, prawda? I dziennikarzy, tak, i opozycjonistów.
Sami tu zresztą wspominaliśmy, że ten plan został już opracowany 10 lat temu. To był ta słynna śluza, nie? Czyli możliwość otworzenia dla uchodźców granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, bo to nie jest tylko granica polsko-białoruska, to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że władze Unii Europejskiej wyraźnie zajęły stanowisko bardzo podobne do polskiego rządu. Jak sobie mają z tym problemem Polacy poradzić?
Oby udało się w najbliższym czasie wygasić ten problem. Proszę państwa, musimy już kończyć naszą rozmowę. 16 minut po godzinie 9. Naszym gościem był dzisiaj Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
Rozmowa po 9.00.